Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
No i wielka bitwa się przetoczyła przez polską politykę. Wczoraj po godzinie 20 orędzie prezydenta i jasna deklaracja, jest weto. Nie ma dzielnia włosów na czworo, więc otwarła się kolejna batalia i kolejny front w polskiej polityce. Debata nad SAFE teraz już jest po decyzji, no i będzie to bardzo ciekawy moment w polskiej polityce, co już dzisiaj było widać w Sejmie, a z bliska to, co działo się na Wiejskiej, obserwował Marek Jakubiak, poseł na Sejm, prezes partii Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
I powiem, że aż mnie korciło, żeby wyjść na trybunę, natomiast troszkę się opanowałem, dlatego że tutaj nie ma co podbijać emocji, tylko trzeba może wyjaśnić, chociaż trudne to będzie, bo dzisiaj próbowałem PSL-owcom to wytłumaczyć, że proszę Państwa, tej umowy pożyczki, jakkolwiek by tego nie definiować, bo to na pewno nie jest kredyt, bo nie wytrzymuje żadnej definicji kredytu, po prostu nie ma. Nikt tego nie widział na oczy. Jest ustawa, która traktuje tą pożyczkę, jakoby ona była, ale ta pożyczka jest tylko przyobiecaną kwotą bez żadnego zdefiniowania w szerszym aspekcie pożyczki. Ja nawet powiem tak, że ja tutaj, Łukasz, trochę prywaty, dziś wieczorem, proszę Państwa, albo jutro rano opublikuję materiał, który jasno będzie na YouTubie, który jasno będzie pokazywał, co to jest, skąd to się wzięło i kto jest autorem. Bo to jest bardzo ważne, powiem Państwu, dlatego że to gdzieś zostało, że tak powiem, w mgle dyskusji, w kurzu takim, tumulcie różnych głupot, zostało schowane. Ja to pokażę, a Państwo sami ocenicie, czy ta pożyczka w ogóle istnieje, czy w ogóle cokolwiek Polska z tego będzie miała i tak dalej, bo powiem szczerze, bardzo odważnie wychodził Kosiniak-Kamysz, ale on odważnie też w sprawach emerytur występował. Sikorski to jest po prostu źle wychowany człowiek, więc ja nie będę tutaj na ten temat dyskutował. No i oczywiście Gawkowski, który, proszę Państwa, jako przedstawiciel Lewicy mówił o żołnierzach wyklętych, że już kiedyś do żołnierzy polskich strzelano w tył głowy. Nie? To po prostu jakaś paranoja. To jest jakaś paranoja. Ja dzisiaj zapytałem wprost widzów, może oni wiedzą, co ci Niemcy na nich mają. Co ci Niemcy na nich mają, bo już dzisiaj wiemy, że całe to SAFE finansować będą niemieckie banki. To już wiemy, nie jakieś europejskie czy polskie, tylko niemieckie. Proszę Państwa, na szczęście pojawiają się głosy racjonalne. Ten racjonalny głos zaliczam pana Bartosiaka, który chodzi za specjalistę jakiegoś tam od wojska. Natomiast prawda jest taka, że należy zapytać się, po co to wszystko? Po co? Przecież my w budżecie generujemy 100 kilkadziesiąt miliardów złotych, najwięcej w Europie, na modernizację naszej armii. Tą armię modernizujemy. Pytanie brzmi, po co nam następne 200, po co nam następne 180, po co nam?
Ale debata była dzisiaj w Sejmie niezwykle emocjonalna. Chyba największe emocje wbudził też taką wściekłość w rządzie pan minister Bogucki. To zanim przejdziemy do szczegółów tego Sejmu, bo akurat wiem, że ty jesteś, drogi Marku, jako poseł, jako parlamentarzysta, jednym z niewielu, który rozebrał na czynniki pierwsze ten mechanizm. Mało komu chciało się czytać dokładnie całą tą dokumentację, więc też do tych szczegółów przejdziemy, ale trochę tych emocji z Sejmu. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Natomiast wszyscy Państwo pozostali, zostaliście, kiedyś użył Pan, Panie Premierze, takiego sformułowania, psy gończe spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi w interesie i za interesem Polski. Mówicie o zdradzie w sytuacji. Kiedy to wy? Gdzie byliście, kiedy były powoływane Wojska Obrony Terytorialnej? Byliście za wojskami czy przeciw Wojskom Obrony Terytorialnej? Odpowie pan? Gdzie byliście, kiedy Prawo i Sprawiedliwość i polscy patrioci byli za tym, żeby budować mur na granicy? Gdzie wtedy pan był? Gdzie był rząd dzisiejszy? Gdzie byliście wtedy, kiedy były blokowane środki z Unii Europejskiej, które mogły być wykorzystane na infrastrukturę po to, żeby sprawnie działać w obronie państwa? Gdzie wtedy byliście? Gdzie byliście wtedy, kiedy pluto i obrażano funkcjonariuszy? Gdzie pan był? Gdzie pan był, panie premierze? Gdzie wtedy byliście? Wtedy też mówiliście o zdradzie? Wtedy też pan chciał uczyć patriotyzmu?
No i tak to wyglądało, to była odpowiedź. Zresztą być może jedna z ostatnich, bo Sejm właśnie na tyle się boi Boguckiego, że będzie zmieniał regulamin Sejmu, aby szef kancelarii i w ogóle przedstawiciele prezydenta mogli rzadziej głos zabierać.
Tak, jak ograniczono na przykład moje występy do 6 minut w całym posiedzeniu, więc faszyzm kroczy małymi kroczkami, proszę Państwa. No, w 30 latach w Niemczech była podobna sytuacja i też ustawy norymberskie rewolucjonizowały cały system prawny w Niemczech i Niemcy przyklepali. Dosłownie parę lat później w wyniku II wojny światowej zginęło 100 kilkadziesiąt milionów ludzi. Więc jeżeli Tusk myśli, że on sobie żartuje, to powiem tak, Adolf Hitler się tylko cieszył jeszcze 8-9 latami życia i nie przewidywał zapewne, że wtedy, kiedy się modlił nad śmiercią Piłsudskiego, bo takie relacje mieliśmy z Niemcami, dzisiaj się mówi o tym, że żeby się II wojna światowa nie powtórzyła, też były takie, proszę Państwa, hasła jednego z posłów 2050. Proszę Państwa, ja opowiadał, jak to Niemcy nam do sali parlamentarnej, czyli do plenarnej sali bombę wrzucili. Proszę Państwa, w 1939 roku tak, ale w 1944 roku, proszę Państwa, wtedy, kiedy mordowano mieszkańców Warszawy podczas Powstania Warszawskiego w Sejmie, szczególnie w starym, szef sztab Wehrmachtu i SS zarządzał mordowaniem Polaków w Warszawie na złość. Po drugiej stronie Wisły, czyli 2,5 kilometra dalej, stały wojska sowieckie, które mogły pomóc warszawiakom, ale nie chciały. Więc identyczna sytuacja jest dzisiaj. Niemcy ćwiczą Polaków, znowu ćwiczą z największą pogardą, jaką tylko można dla Polaków mieć. Mówią, te głupki i tak to wezmą. Dać im te 40 miliardów, niech się udławią po prostu zwyczajnie, a wtedy my ich uratujemy, prawda? My, Niemcy, porządek wreszcie w tej Polsce zaprowadzimy. Wtedy też tak myśleli. I Rosjanie stali po drugiej stronie Wisły i się cieszyli. Więc szczerze mówiąc, sytuacja się bardzo powtarza. I pan poseł niestety, drogi Piotruś, nie ma racji, a już na pewno błądzi historycznie. Ja nie chciałem tego wątku dzisiaj wprowadzać na trybunę sejmową, może powinienem, ale do rzeczy, proszę Państwa, jeden z posłów mówi, znowu 2050, że taka mitręga, tak strasznie ciężko rząd pracował nad tym SAFE, a teraz my to mamy gdzieś i rząd i te pieniądze i tak dalej. Proszę Państwa, ten rząd, prezydencja Polski palcem się do tego nie przyłożyła. Palcem się do tego nie przyłożyła. 19 marca 2025 roku Komisja Europejska zaproponowała, i tutaj proszę Państwa obejrzyjcie mój materiał, będzie dalej, po co w ogóle to SAFE jest. I powiem tylko tyle, że Zełenski miał rację mówiąc, że ten SAFE jest budowany pod Ukrainę. Pytanie brzmi, jeżeli my jesteśmy członkiem NATO, członkiem Unii Europejskiej, a Ukraina ma dostawać setki miliardów pomocy na przykład na zbrojenia od Unii Europejskiej, to dlaczego Polska ich nie dostaje, będąc granicznym państwem z newralgicznym momentem obronnym, czyli inaczej mówiąc gorącą granicą, a my nawet krosza nie dostajemy od Unii, natomiast Unia z chęcią nam pożyczy 42 miliardy euro na 40 lat. Taka łaska. No to powiem szczerze, dziwnie to wszystko wygląda. Kim my w tej Unii Europejskiej jesteśmy? Czy my w tej Unii Europejskiej robimy za frajera zwykłego? Za takiego kurna tłuka, który niczego nie rozumie? No bo tak mi się wydaje, że te zakute łby, to Tusk mówił o sobie, no bo przecież jak można nie rozumieć takich rzeczy, no? Że Unia się podpiera solidarnością, odpowiedzialnością, demokracją, praworządnością i tak dalej, tak? A jak przychodzi to do czego, proszę Państwa, to do Grenlandii wysyłają 13 czy 16 żołnierzy, których polskim samolotem wiozą, pewnie też nie zapłacili za niego. Ukraina dostaje setki miliardów, potem znajduje się to w ciężarówkach wożonych od wiedeńskich banków do na Serbię z kilogramami złota i tak dalej, i tak dalej. I jest wszystko w porządku. Ta wojna pozycyjna się musi skończyć, proszę Państwa, ona nie może trwać. Dlatego, że to jest powód do zadłużania państw i to jest powód do złodziejstwa zwykłego. Dzisiaj Tusk...
No. Panie pośle, to jeszcze tylko przerwę, bo mamy kolejną informację. To rozmawiamy w południe, czy tuż po południu w piątek, dla jasności, dla tych, którzy nas będą oglądać na kanale YouTube. KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, podaje: rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. Ministrowie Obrony i Finansów zostali upoważnieni do podpisania umowy dotyczącej SAFE.
Dzisiaj, no Kosiniak jak zwykle zostanie, proszę zobaczyć, które ministerstwa, które? Ministerstwo Obrony Narodowej i
Ministerstwo Finansów.
No i mamy tutaj dwóch ludzi, których się wystawia jak zwykle. Czyli inaczej Kosiniak-Kamysz sceduje to zapewne na generała któregoś, poświęci go zwyczajnie. I myślę, że to będzie generał Kupel, który odpowiada za zakupy w wojsku, a Gawkowski na jakiegoś dyrektora. I przestrzegam, jeżeli oglądacie Radio Wnet, jeżeli słuchacie Radia Wnet, przestrzegam, nie dotykajcie się do tego. Dlatego, że ta umowa w myśl Konstytucji i 89 artykułu, my żeśmy rozmawiali, Łukasz, na ten temat, dzisiaj Przemysław Czarnek, przyszły premier, to powiedział, że każdy, kto się do tego dotknie, odpowie prywatnie za to. Dlatego, że a ta umowa będzie uważana za niebyłą. I dobrze by było, żeby też słyszała to Komisja Europejska, że ta umowa bez ratyfikacji jest umową nieważną, niebyłą, a skutki tego będą ponosili ci, którzy podpisują tą umowę. Między innymi ci, którzy głosowali za podjęciem tej uchwały, czyli cała Rada Ministrów razem z Tuskiem wzięta i ci, którzy podpisują w ich imieniu. Bo nawet Rada Ministrów nie ma takich kompetencji. Nie ma takich kompetencji. Tą kompetencję ma ratyfikacja tejże umowy i ona przez Sejm powinna przejść. Nie do prezydent na końcu, prezydent nie ma wyjścia wtedy. Natomiast 3/5 powinno być głosowane w Sejmie. Tusk to omija. Ja nie wiem, co Niemcy na nich mają, ale pchają się przed Trybunał Stanu po prostu całymi stadami. Natomiast oni będą też traktowani jako osoby fizyczne i majątki potracą. Wspomnijcie moje słowa.
A to jeszcze trochę podrążmy temat samego SAFE, bo tu wydaje się, jest pewna nieścisłość, tak to ujmę. Jaki jest mechanizm, gdzie dokładnie pieniądze mają popłynąć? No i kwestia relacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Jak czytamy w europejskich mediach, jest tak, że europejskie media są zaniepokojone, te liberalne, no bo stracą kraje Unii Europejskiej, ale też straci Ukraina. Jak to jest z tą relacją finansowania mechanizmu SAFE, a kwestiami ukraińskimi?
SAFE powstało, proszę Państwa, nie po to, żeby Polsce pomagać, ani Europie. Ono powstało po to, żeby pomagać Ukrainie. I to, że Zełenski mówił kilkakrotnie, ja to słyszałem na własne uszy. I proszę Państwa, jest wielki niepokój, dlatego że Węgry zablokowały środki 90 miliardów tej pożyczki głównej z Unii. No i teraz trzeba koniecznie Ukrainie jakoś pomóc. Oni mają problem z Ukrainą ogólnie i wymyślono SAFE, część z tych pieniędzy idzie tam. Dziś mówiono nie o wojsku, proszę Państwa. Dziś wojsko to było gdzieś z tyłu. Mówiono o Straży Granicznej, mówiono o policji, mówiono o żandarmerii wojskowej, o wszystkim, tylko nie o wojsku. To jest jeden wielki pic na wodę fotomontaż, proszę Państwa. Te pieniądze pójdą dla Ukrainy. I uwaga, zobaczycie Państwo, jak to tłumaczy się, bo też moje wypowiedzi będą cytowane w tym filmie na YouTubie. Zobaczycie, jak to było wszystko szyte jak to wszystko było szyte i zobaczycie, jak, w którym momencie my dziś jesteśmy. No powiem szczerze, że włosy dęba stają. Po prostu, żeby rąbnąć pieniądze komuś, a jeszcze znaleźć takiego frajera jak Polska, jak ten rząd polski cały, to proszę Państwa, to my będziemy spłacali nie własne długi. Takie jest moje zdanie na ten temat.
A to zobaczmy jeszcze, bo jest pani Sobkowiak-Czarnecka, była dziennikarka TVN-u, teraz wyznaczona do dyskusji, jak ona opowiadała o tym właśnie i mechanizmie, ale też jak rozumiem w tym fragmencie, bo to jest fragment tym razem od ciebie, drogi pośle, jest też fragment związany właśnie z tą relacją między mechanizmem SAFE a Ukrainą. Jeśli tak,
słowo, że 4-5% z 44 miliardów euro z programu SAFE może zostać przeznaczonych na zakup i przekazanie sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Dlaczego Polacy mają zaciągać i spłacać kredyt w wysokości 8-10 miliardów złotych za sprzęt, który otrzyma Ukraina?
To nie jest dokładny cytat z tego, co powiedziałam. Po pierwsze, było to w momencie, kiedy jeszcze układaliśmy nasz wniosek. Po drugie, ja wtedy mówiłam, że są trzy formy według rozporządzenia możliwej współpracy z Ukrainą. Kupowanie od Ukrainy dla Ukrainy.
Dla Ukrainy.
Albo z Ukrainą. I od razu mówię, nie ma żadnej drogi, w której ktoś przekazuje pieniądze Ukrainie w ramach mechanizmu SAFE.
Ukraina jest częścią programu SAFE. Możemy albo donować sprzęt na Ukrainę, albo wspólnie z Ukrainą coś kupować, albo od Ukrainy coś kupować. My idziemy w model taki, że chcemy jak najwięcej technologii od Ukrainy, przede wszystkim dronowych, pozyskać, tak żeby rozpocząć produkcję na terenie Polski.
A ile z tych 44 miliardów będzie wydane na sprzęt dla Ukrainy?
To jest dzisiaj jeszcze przedmiotem negocjacji ze stroną ukraińską. Te negocjacje trwają.
Oni by pewnie chcieli jak najwięcej siłą rzeczy.
Wiadomo, że potrzeby ukraińskie są nieograniczone. Tak. My oczywiście musimy brać pod uwagę przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i przede wszystkim potrzeby naszych sił zbrojnych, a potem mówimy o tym, co może być donowane na Ukrainie.
Zastanawiam się, ilu z tych 44 miliardów no po prostu popłynie dla Kijowa, bo tak jak pani mówi, jest jedna z tych furtek pod tytułem zakup sprzętu dla Ukrainy.
To będzie niewielka część, która myślę, że będzie zbliżona bliżej do 4-5% całości kwoty.
Od razu mówię, nie ma żadnej drogi, w której ktoś przekazuje pieniądze Ukrainie w ramach mechanizmu SAFE.
Tak.
No i teraz proszę wytłumaczyć, o co właściwie pani minister chodziło, bo ja się troszkę pogubiłem.
To już pani minister sama wie, dlaczego tak kręci. Ja po pierwsze chcę powiedzieć, że słowo donacja to jest po polsku darowizna, bo to jest też taki wybieg, żeby omijać słowo, że darujemy im, dajemy bez oczekiwania niczego, w zamian i tak dalej, i tak dalej. Tak im daliśmy kilkaset czołgów, kilkadziesiąt samolotów, kilkadziesiąt milionów sztuk amunicji, broni strzeleckiej i tak dalej, i tak dalej. Więc w zamian dostajemy policzki tylko na zmianę, raz lewe, raz prawe. Więc proszę Państwa, pani oczywiście nie chce powiedzieć, ona mówi 4-5%, proszę Państwa, to nie jest prawda. Tam jest większa kwota. I powiem jeszcze raz, nikt tego nie widział, a pomysł dzisiaj opublikowany, zobaczycie Państwo, z jaką łatwością pan komisarz Unii Europejskiej o tym opowiada. Najlepszy pomysł, jaki można wymyślić, to taki, kiedy się kupuje w fabryce ukraińskiej, płaci się za to ze środków unijnych w ramach tego właśnie SAFE i przekazuje się do Ukrainie. Czy przekazało się pieniądze Ukrainie? Nie, no sprzęt. To są brednie, dlatego że pieniądze idą do fabryki, która z natury rzeczy, jak to na Ukrainie jest skorumpowana, tam wszystko 5 razy drożej teraz będzie kosztowało, po to, żeby wyłudzać po prostu pieniądze od Unii Europejskiej. Ja nie wiem, czy oni są wszyscy razem wzięci durniami skończonymi, czy po prostu mi się już cierpliwość intelektualna kończy do tych baranów. No przecież jeszcze raz, jak będzie taki kurde Jakubiak płacił, a ma tyle kasy na to, płacił w danej fabryce i Ukraińcy mają nam mówić, co my mamy kupić w której ich fabryce, no to proszę Państwa, przecież te rzeczy będą 5 razy droższe niż oni normalnie dla siebie produkują, no, bo oni muszą wszystkie straty nadrobić, tak? Więc pytam się, czy wy wszyscy jesteście naprawdę w tej Unii Europejskiej normalni, no. Ja nie wiem, jak to tłumaczyć, oni dzisiaj z patriotyzmem, że wszyscy, którzy są przeciwko, to są, nie są patriotami w ogóle i tak dalej. Przecież to jakieś szaleństwo. Ludzie, wy mówicie o własnej kieszeni, o własnym państwie, z którego wyrywacie kasę. Dwa razy tyle, ile dają, a z tego, co dają, połowę oddacie Ukrainie. No. I mówicie, że to dla naszego dobra. Ja bym wam powiedział tak dosadnie, dla czyjego to jest dobra i co o was myślę, ale nie wypada, bo w mediach jestem.
Panie pośle, to politycznie jeszcze powiedzmy, co to oznacza. Na ile ta sprawa będzie ogniskować debatę publiczną, na ile wokół tego weta, no wszyscy, także myśmy mówili, tylko koniecznie to jest bardzo ważne, najważniejsze weto, być może w całej kadencji, na pewno do tej pory tej kadencji Karola Nawrockiego, ono będzie dzielić tą scenę na dwie części, będzie także, że to jest taki spór, także w kwestiach i suwerenności, ale także podejścia do Unii Europejskiej, że ta sprawa zbuduje jakiś wspólny mianownik dla PiS-u, dla Konfederacji, może też dla partii Grzegorza Brauna.
No, niestety polaryzacja będzie miała miejsce. Tutaj wychodzi, proszę państwa, ale to jest czarno na białym wychodzi, działalność piątej kolumny niemieckiej, agentów wpływu i agentów zawodowych. To, że my ich nie wyłapujemy, a Agencja Bezpieczeństwa podobno wewnętrznego ma polecenie w ogóle nie chodzenia przy tym temacie, oznacza, że nie, państwo niemieckie chce przejąć wszystko z władzą włącznie w Polsce. Przemysłem i tak dalej, nas jako robotników i niech to się nazywa, nie wiem, Księstwo Warszawskie albo Polska dla niepoznaki, to tutaj my, Polacy, już nie będziemy mieli niczego do powiedzenia, bo jeszcze ordynację wyborczą zmienią tak, żeby to oni decydowali, kto będzie posłem, a kto nie. Tak to idzie. Po to, że Bogucki za dobrze mówi, to się zmieni tak prawo, żeby nie mówił. Jak będzie ktoś za mocno jako poseł pajacował, to się go wsadzi do więzienia, wykreuje mu się przestępstwa i wsadzi się go do więzienia. Bo następnego dnia niestety zwykłą większością immunitet mu się zabierze. I tak to, proszę państwa, dzisiaj wygląda. Państwo faszystowskie zbudowane, tak jak i Unia Europejska. Oni myślą, że oni są demokratami. Nie! Oni powtarzają. To jest szablon czwarta, to jest czwarta Rzesza. To jest szablon trzeciej Rzeszy. Jeden wód, czytaj Ursula von der Leyen, reszta się nie liczy. Więc, a teraz jeszcze jak Bundeswehr dla niepoznaki, Wehrmacht chcą wybudować w Europie największy. I proszę państwa, i co wtedy? Armia Europejska. I kto będzie za tworzenie tej Armii Europejskiej płacił? No te durnie polskie. Dlatego, że przecież większość tej Armii Europejskiej będzie stacjonowała w Polsce i będzie mówiła po polsku. Nie będzie najlepiej wyposażona, będzie miała 2000 czołgów, a nie 200 jak Niemcy. Będzie miała kilkaset samolotów, nie 50 jak Niemcy. Będzie miała 100 apaczy zamiast 3 apaczy niemieckich i tak dalej, i tak dalej. To Polska będzie tą armią i Polacy za tą armię zapłacą. No i teraz pytanie, kogo będziemy bronili? No wszystkich. Oni będą geszeftami się zajmować, oni będą zarabiali pieniądze, a my będziemy wydawali, proszę państwa, pieniądze. No. Tylko my swoje, nie ich. Oni się będą bogacić naszą biedą.
Będą się bogacić. Jeszcze mam informację o tych, teraz patrzę, o tych bankach. To też pan poseł wspomniał, teraz tą listę szybko czytam, bo zbieram te informacje trochę na bieżąco też po tej debacie. 10 banków francuskich, nie, niemieckich, 7 francuskich, 4 hiszpańskie i tyle. To są wszystkie banki oraz inne instytucje, które są wytypowane do obsługi SAFE. No i
jest
pytanie...
Jest tak,
nie, zero. 4 hiszpańskie, 7 francuskich, 10 niemieckich, to jest wszystko. Żadnych jest... nawet włoskich, nawet holenderskich, innych.
I to jest ich wkład, to jest ich wkład w bezpieczeństwo Europy. My mamy pożyczki brać, my mamy je spłacać, my mamy się zbroić, a oni mają geszefty robić. Masz jasny przykład. To już się dzieje, proszę państwa. To nie będzie się działo kiedyś. To już się dzieje.
To jeszcze pytanie, bo to jak się patrzy z kolei na prasę europejską, to weto prezydenta być może zachwieje całym europejskim SAFE, no chociaż jak rozumiem polski rząd jest zdeterminowany, żeby tą pożyczkę wziąć nawet bez ustawy. Pytanie, dlaczego idzie w to cała koalicja i właśnie jak to się może skończyć, bo i to jest pytanie, po co mówiono, niech pan prezydent podpisze, a teraz tak, rząd mówi podpis niepotrzebny, my to zrobimy sobie uchwałą Sejmu, to po co była ta ustawa i po co była ta presja na prezydenta?
Ustawa była po to, żeby bankowcy, szczególnie mówię o Banku Gospodarstwa Krajowego, głównego banku i banku centralnego naszego, mieli podstawę prawną do przyjęcia tych środków i dysponowania tymi środkami. Bank tutaj w tej sprawie był operatorem tych środków. Bez operatora oni tego nie zrobią. Jeżeli Bank Gospodarstwa Krajowego, te pieniądze przyjmie, to złamie prawo. I tu nie będzie zlituj się, bo to jest prawo bankowe. I pani prezes banku powinna się nad tym zastanowić, co ona robi. Bo ona tu powinna weto postawić. Nie powinno, bo teraz wiesz, jest z banku do banku. Konta, które mają na przykład Ministerstwo Spraw Finansów, to nie jest bank państwo polskie, tylko korzystają z banków. I te banki dysponują tymi środkami, przetrzymują je i wykonują polecenia zleceniodawców, czyli Ministerstwa Finansów na przykład, albo MON-u w zakresie własnego budżetu i od tego jest BGK właśnie. No ale BGK nie może przyjmować sobie takich lichwiarskich pieniędzy bez żadnych zasad z Unii Europejskiej, bo on pod to musi mieć papiery. A Rada Ministrów nie ma takich kompetencji. Tak więc tu musi być ustawa, a ustawa musi być ratyfikowana. Jeżeli ustawa nie jest ratyfikowana, to tak jakby jej nie było. Tak więc teraz wiesz, teraz sędziów wybierają, bo sobie wymyślili, że oni sędziów do Trybunału wybiorą. I co? Zajmą budynek obok i powiedzą, to jest właściwy Trybunał, tamten to już jest B? No powiem ci, że naprawdę... idziemy w kierunku państwa faszystowskiego.
Ale też idziemy chyba na pełną wojnę. Słuchałem dzisiaj Boguckiego, to on tak zapowiedział kilka wet w tym wystąpieniu, że nie ma mowy o likwidacji CBA. Właśnie mówił, że prezydent nie pozwoli na ten skok na Trybunał Platformy Obywatelskiej. To było takie wystąpienie rzeczywiście, że tutaj od tego momentu już zaczyna się, o ile była rywalizacja, ale były też spotkania, to od momentu tego weta i tego, co zrobił prezydent, ale potem, co zrobił wszystkim premier z tym, że, no, że uznał, że będzie poza prawem brał tą pożyczkę, że przynajmniej Pałac Prezydencki uznał, że idziemy na całkowitą konfrontację, że to jest wojna i że tu już nie ma żadnego pola do kompromisu z tym rządem, tylko trzeba po prostu zwalczać.
Zobacz, ja nie chcę być złym prorokiem, ale powiem państwu, że to jest nasze państwo obywatelskie, nasze, nie Tuska. Jak wyjdziemy na ulicę, a będziemy musieli wyjść na ulicę, Donald Tusk wyprowadzi armię na ulicę, zobaczycie. Tylko jest pytanie, po której stronie armia się opowie. Czy po stronie Różańskiego, czy po stronie na przykład generałów Gromadzińskiego na przykład. Bo szczerze powiem, że prawdziwi generałowie, ci, którzy nie są służalczy wobec władzy, mówią... Armię mamy na odpowiednim poziomie, tak jak żeśmy zaplanowali. Łukasz, do tej pory nie ma programu dla armii do 35 roku. My nawet nie wiemy, jak ta armia ma wyglądać nasza. A my zakupy robimy za miliardy euro? Pod co? Pod pomysły jakiegoś pana pułkownika czy pana generała? Ja opowiadam tylko tyle. Jak jest za dużo generałów, proszę państwa, to wybuchnie wojna.
No, obyś tego nie wykrakał. Na koniec zapytam cię o Przemysława Czarnka, powiedziałeś przyszły premier. Ja twierdzę, że to jest dzisiejsza debata w Sejmie i też no takie ostre, że prezydent nie odstawia nogi. Donald Tusk myślał, że jakoś uda się złagodzić, może ograć prezydenta. Widać, że prezydent idzie na ostro i pytanie teraz także opozycja parlamentarna za prezydentem pójdzie na ostro. To jest tak, że w tej chwili po tych ponad dwóch latach takich to trochę walki, ale też to Konfederacja mówiąca, że może tu, może tam, że dzisiaj to jest punkt zwrotny i moment decyzji. Albo jesteś przeciwko rządowi, albo jesteś za rządem i już nie można trochę tak stać okrakiem po środku.
Myślę, że Konfederacji nie trzeba będzie namawiać, że oni będą widzieli, co się dzieje, to oni odpowiednie stanowisko zabiorą. Nie wiem, jak się Mentzen zachowa w tej sprawie, ale Ruch Narodowy akurat przekonany jestem, że w tak środowisku wysoce patriotycznym Karol Nawrocki będzie traktowany jako wódz po prostu. Wódz, szeryf taki. I wszyscy wiedzieliśmy, jaki Karol Nawrocki jest, jak żeśmy go wybierali, wiedzieliśmy, jakie ma zdanie na jaki temat, spodziewaliśmy się tego i Karol Nawrocki jest jednym z nas. W związku z tym nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby społeczeństwo czy też opozycja poszła za Donaldem Tuskiem. To jest po prostu, jak dla mnie to jest w ogóle tak nieprawdopodobny scenariusz, że ja go nawet nie rozważam. Karol Nawrocki w naszym imieniu ratuje Polskę. to co społeczeństwo polskie powinno zrobić? No co powinno polskie społeczeństwo zrobić? Stać, telewizję oglądać? Trzeba wyjść na ulicę i bronić naszego prezydenta, bo jeszcze mu krzywdę skurczyny zrobią, no.
I to jest apel na koniec naszej rozmowy, jak co tydzień w piątek, ostatnio nam się udaje, podsumowanie tygodnia, tym razem naprawdę gorącego tygodnia z Markiem Jakubiakiem. Panie pośle, bardzo, o, muszę się pokazać, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Widzimy się za tydzień, a może i wcześniej, bo sytuacja jest naprawdę dynamiczna.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.